Kościół w Polsce w tym roku i przyszłym przeżywa rzeczywistość wiary pod hasłem Duch, który umacnia miłość. Kościół proponuje, abyśmy w sposób szczególny w ciągu tych 2 lat przypatrywali się osobie Ducha Świętego i odkrywali Jego obecność i Jego działanie w naszym życiu, szczególnie w sakramencie bierzmowania, który nie tylko jest pewnym momentem w młodzieńczym życiu, kiedy się do tego bierzmowania przygotowujemy, przyjmujemy ten sakrament, a potem tak jakbyśmy o nim zapomnieli. Ale Kościół chce nam pokazać, że to jest sakrament żyjący w nas, sakrament, którym trzeba żyć każdego dnia. Rzeczywistość, która trwa, a nie jeden konkretny moment. Dlatego też zaproponowałem, aby te rekolekcje wielkopostne były poświęcone osobie Ducha Świętego, który tak paradoksalnie trochę jest bliskim nieznajomym. Z jednej strony jest bliski, dlatego że wszystko w życiu chrześcijańskim jest doświadczeniem Ducha. Pismo Święte mówi, że bez pomocy Ducha nie możemy powiedzieć: Jezus jest Panem. Więc każda nasza modlitwa, każde nasze wyznanie wiary jest inspirowane Duchem. On jest też tym, który sam w nas mieszkając modli się, kiedy brakuje nam słów, którymi moglibyśmy zwrócić się do Boga. Zresztą sama nazwa chrześcijanin to jest pomazaniec, ktoś, kto jest namaszczony. Namaszczony kim? Łaską Ducha Świętego. Być chrześcijaninem to być pełnym Ducha. Więc w tym sensie jest bliski, a równocześnie jest jakby nieznajomy, jakby daleki, najbardziej tajemniczy z 3. Brakuje nam kategorii, w których moglibyśmy go sobie wyobrazić. Bo jak słyszymy Bóg Ojciec, to mamy jakieś ludzkie skojarzenia. Wiemy, kto to jest Ojciec. Wiemy przynajmniej, jaki powinien być dobry Ojciec. Nawet jak ktoś ma trudne doświadczenie swojego własnego ziemskiego Ojca i w jakiś sposób trudno mu ten obraz przełożyć na Boga Ojca, to jednak ma wyobrażenie. Jest w stanie sobie uzmysłowić, kto to Ojciec. Tym bardziej, kiedy myślimy o Jezusie Chrystusie, o Bogu, który stał się człowiekiem, jest nam bliski, jest taki ludzki. Mamy obrazy, wyobrażenia. Ale kiedy słyszymy Duch, to już nie wiadomo. Najczęściej myślimy od razu o gołębicy, to jest pierwsze skojarzenie, ale wiemy doskonale, że Duch Święty nie jest gołębiem. Duch Święty jest osobą, jest Duchem. A symbol gołębicy tylko próbuje oddać pewną rzeczywistość z Jego osoby. Ale nie jesteśmy w stanie o Nim inaczej myśleć, jak tylko przy pomocy pewnego rodzaju metafor, symboli, które coś nam odsłaniają z tajemnicy Ducha, ale pewnie więcej zakrywają. Dlatego chciałbym was, drodzy, zaprosić w czasie tych rekolekcji wielkopostnych do odkrywania Ducha Świętego, ale przede wszystkim odkrywania Go w Piśmie Świętym, w tym, co o Nim mówi samo Boże Słowo. Najczęściej będziemy widzieć wtedy Ducha Świętego nie tyle w tym, kim On jest, co raczej w tym, co On czyni. Najwięcej o Nim możemy właśnie powiedzieć przez efekt Jego działania, Jego obecności. Dlatego też samo Jego imię, którego używa Biblia w języku hebrajskim ruach, a w języku greckim pneuma, tłumaczy się jako wiatr, tchnienie, powietrze, duch. Dlatego, że wiatru nie widzimy, nie możemy go zobaczyć, ale możemy usłyszeć szelest, szum, który on wywołuje i możemy zobaczyć efekt, to, co wiatr sprawia. Choć sam wiatr jest niemożliwy do uchwycenia, niemożliwy do zobaczenia. Taki jest duch. Więc wsłuchajmy się w te dzisiejsze czytania i spróbujmy z nich wydobyć, co Duch Święty chce czynić w naszym życiu. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju usłyszeliśmy jakby zwieńczenie historii potopu. Kiedy już wody potopu opadły, Bóg zawiera z Noe przymierze, z Noe i z wszystkimi stworzeniami, które uratowały się w arce. Ale żeby zrozumieć sens potopu, trzeba się cofnąć i popatrzeć na pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, na rozdział mówiący o stworzeniu świata. Bo tylko w świetle tej pierwszej historii, początku, można zrozumieć, dlaczego pojawił się na świecie potop. Jak otworzymy właśnie pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówiący o stworzeniu świata, to jedno z pierwszych zdań, które usłyszymy, to, że na świecie pierwotnie, u samego początku był jeden wielki chaos. Chaos wyrażony w olbrzymiej ilości wód rozlewających się, które Pan Bóg dziełem w dziele stworzenia zaczyna porządkować, nadawać im ład, harmonię, tworzyć kosmos. Ale nad tym bezmiarem chaotycznie rozlewających się ciemnych wód, jak mówi Pismo Święte, unosił się Duch Boga, Ruach Elohim. Ale język hebrajski jest językiem, który nie zna abstrakcji. Języki semickie charakteryzują się tym, że są językami obrazów. Za każdym słowem kryje się jakiś obraz. Każde słowo można niejako narysować. I dlatego jak Żyd słyszy to wyrażenie Ruach Elohim i że ten duch unosił się nad wodami, to on od razu jest w stanie to sobie wyobrazić. I oni sobie wyobrażali wielkiego ptaka. Można słyszeć tego ducha unoszącego się nad wodami, dlatego że on na tych rozpostartych skrzydłach, kiedy nimi macha, wywołuje ten szelest i szum. Jak mówiłem, to słowo rua znaczy dla nich wiatr, ale oni wiatr sobie wyobrażają właśnie jako takiego niewidzialnego ptaka. Dlatego słyszymy szum wiatru, że to jest szum tych skrzydeł, na których wiatr może płynąć, może frunąć. I jak ten obraz z początku stworzenia przełożymy na historię potopu, to zobaczymy, że jest jakby to pewnego rodzaju odwrócenie porządku. Bóg na początku świata z tego chaosu, z tych wód, swoim słowem i tym duchem, który się nad wodami unosi, zaczyna je porządkować. Stworzenie świata właśnie polega na wprowadzeniu tej harmonii, ładu, piękna. I dlatego Pan Bóg po każdym dniu stworzenia może powiedzieć kitow, to jest dobre, to jest piękne, bo jest harmonijne, uporządkowane, bo wszystko jest skierowane ku Bogu. Ale kiedy później na świecie zaczyna rozlewać się grzech, człowiek odwraca się od Boga, przestaje słuchać Jego słowa, przestaje wypełniać Jego wolę. I jak mówi tekst Księgi Rodzaju, cały świat został zalany grzechem człowieka. To ten grzech robi dokładnie coś odwrotnego, powoduje dysharmonię. To, co Pan Bóg uporządkował, człowiek rozbił. Także wszystko niejako wraca do tej pierwotnej masy wielkich wód. I tym są te wody potopu. Dysharmonią, brakiem porządku, złem, który rozlał się po świecie i powoduje zniszczenie. I powoduje śmierć. Ale Pan Bóg nie zatrzymuje się na tym, co złe, tylko w tej całej masie zła dostrzega jeden malutki punkt, jedną okruszynę dobra, jakim był jedyny człowiek na ziemi, wierny Panu Bogu, Noe. I ze względu na niego Pan Bóg chce jeszcze raz odnowić dzieło stworzenia, jeszcze raz nadać porządek wszystkiemu, co istnieje. I dlatego, kiedy zaczynają opadać wody potopu, to Noe wysyła z arki gołębice. Znów ten symbol ptaka, który machając swoimi skrzydłami wprowadza porządek w świecie. I ta gołębica wyfruwa z arki i wraca po chwili z gałązką drzewa oliwnego, symbolem oliwy, namaszczenia duchem. Drugi raz, kiedy Noe ją wysłał, ona już nie wróciła, bo był to znak, że świat został na nowo stworzony, uporządkowany, że jest już suchy ląd, na którym nie ma zła i grzechu, gdzie człowiek może wyjść na nowo się osiedlić, żyjąc w przymierzu i harmonii z Bogiem. Te same symbole, woda, ptak, słowo, oliwa. I potem te same elementy wystąpią jeszcze raz w historii o chrzcie Jezusa. Jezus wchodzi do wód Jordanu, wód, które są pełne ludzkiego grzechu, bo chrzest Janowy jeszcze nie miał mocy oczyszczać, pokonywać zło. Ten chrzest Janowy niejako tylko zmywał grzech człowieka, ale te wody były gęste od ludzkiego grzechu. Tak ojcowie Kościoła opowiadają, przedstawiają tę scenę. Zresztą ikony bizantyjskie zawsze pokazują wody Jordanu jako takie brudne, wypełnione ludzkim grzechem. Zresztą ktoś, kto był nad Jordanem, wie, że to jest taka kawa z mlekiem, gęsta, brudna woda. Ale na ikonach, kiedy Jezus wchodzi do tej wody, to tam, gdzie On ma kontakt z tą wodą, tam, gdzie Jego ciało dotyka wody, ona zaczyna się rozjaśniać, wręcz promieniować światłem, wręcz staje się złota. Bo Jezus Chrystus w swoim człowieczeństwie pokonuje grzech świata. Naprawdę oczyszcza ten świat z grzechu. I jak się to dzieje? Znów pojawia się Duch Święty w formie, w postaci jakby gołębicy, która wstępuje na Jezusa, żeby Go namaścić. I znów ten motyw oliwy, namaszczenia. I potem rozlega się głos z nieba. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. To jest prawdziwie nowe stworzenie. Ale znów w tych samych symbolach jest opowiedziane. Tylko, że to nie są tylko historie biblijne, które się działy kiedyś tam, u początku albo 2000 lat temu. Tylko te wszystkie Boże historie się aktualizują dzisiaj, bo Bóg nie zmienia swoich zwyczajów. On działa w ten sam sposób, według tego samego modelu działania. I każdy z nas doświadczył tego w momencie Chrztu Świętego. Znów była woda, która powoduje oczyszczenie. Ta woda, która nosi w sobie pewien paradoks, dychotomię. Z jednej strony ona jest konieczna do życia. Bez wody nie możemy żyć. Zresztą całe nasze ciało w większości jest złożone z wody. A równocześnie ona niesie zniszczenie i śmierć. Odrobina wody, która się dostaje do płuc człowieka, może spowodować jego zgon. Wody potopu, które powodują zniszczenie. Więc ta woda musiała najpierw przelać się przez nas, żeby zniszczyć w nas grzech, śmierć, zło, to nieposłuszeństwo Bogu. Ale po to, żeby nas wskrzesić na nowo do życia, żeby dać nam nowe życie, które w nas tchnął Boży Duch przez namaszczenie, które otrzymaliśmy i we chrzcie, i w bierzmowaniu. Bóg nas oczyścił, żeby nas sobą wypełnić, nas stworzyć na nowo. Słowem, które zostało nad nami wypowiedziane. I ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale zobaczcie, że znów ta obecność Bożego Ducha jest w konfesjonale. Nie wiem, czy kiedykolwiek na to zwróciliście uwagę, że kapłan, który wypowiada słowa rozgrzeszenia, znów wypowiada Boże Słowo, które się dzieje obecne, jest sprawcze, stwórcze. To kapłan wypowiada to słowo, mając wyciągniętą dłoń w takim geście, który jest nazywany w tradycji Kościoła gestem epikletycznym. To słowo epikleza pochodzi z języka greckiego, jest złożeniem dwóch słów epikaleo. Epikaleo znaczy przywoływać kogoś nad jakąś rzeczywistość. Bo jest to gest mówiący, że przywołujemy mocy Ducha Świętego, żeby stąpił, żeby znów spłynął jak ta gołębica na swoich skrzydłach i stąpił na człowieka, oczyszczając go z grzechów, dokonując w nim przebaczenia, przygotowując go do tego, żeby stał się świątynią dla Boga. Bo zaraz potem od konfesjonału jest droga do ołtarza, do Eucharystii. I tu znów jest ten gest obecny. Kapłan, który ma wypowiadać słowa konsekracji, rozpoczyna je od modlitwy, która jest nazywana właśnie epiklezą. Mając te dłonie w geście przywołania Ducha Świętego, wyciągnięte nad chlebem i winem, mówi: uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się ciałem i krwią Chrystusa. Duch, który przychodzi, żeby przemienić, żeby dotknąć chleb i wino, żeby stał się ciałem i krwią Pana. W tekście oryginalnym łacińskim jest tam taka subtelna poezja, która niestety w polskim tłumaczeniu nie została oddana. My używamy słowa moc Ducha Świętego. Niektórym się może trochę kojarzyć ze Star Wars, Gwiezdnymi Wojnami. Niech moc będzie z Tobą, ale tekst łaciński ma taką wielką subtelność, bo on mówi: niech rosa Twojego Ducha przemieni te dary. Znów motyw wody, rosy. Czegoś, co daje życie, ożywia. Ale to jest pierwsza przemiana. Ona jest na służbie drugiej, ważniejszej. My bardzo rzadko o tym tak myślimy. Bardzo rzadko myślimy o głębi Eucharystii. Dlatego, że jakbym zapytał was, po co jest Eucharystia, to większość by z pewnością odpowiedziała: po to, żeby na ołtarzu było ciało i krew Chrystusa. Czyli jakby sensem Eucharystii jest ta przemiana chleba i wina. Ale to jest pierwsza przemiana, a zaraz potem jest druga i znów przywołujemy Ducha Świętego, ale tym razem, żeby stąpił na nas i przemienił tych, którzy karmią się ciałem Chrystusa. Żebyśmy to my stali się ciałem Pana. Żeby Duch Święty mógł w nas stąpić i od wewnątrz nas przemienić, upodobnić do Jezusa, ukształtować w Niego. Najpierw nas oczyścił, przygotował. A potem Duch Święty nas wypełnia. Święty Efrem Syryjczyk, jeden z ojców Kościoła, napisał kiedyś takie przepiękne słowa. papież Jan Paweł II je cytuje w encyklice Ecclesia de Eucharistia. Efrem pisze: nazwał chleb swoim żyjącym ciałem, napełnił go sobą samym i swoim duchem. A kto go z wiarą spożywa, spożywa ogień i ducha. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Spożywajcie z tym Ducha Świętego. Jak przyjmujesz komunię, przyjmujesz ciało Chrystusa, ale przyjmujesz też Ducha, który cię od wewnątrz przemienia, upodabniając do Jezusa. Święty Augustyn cudownie o tym kiedyś pisał w jednej ze swoich homilii. Ja ją trochę sparafrazuję, tak na nasze czasy, ale sens jest świętego Augustyna. Nie wiem, co jedliście, kochani, na śniadanie. Ja jadłem bułeczkę z jajeczniczką. Było wspaniałe śniadanie. W każdym razie teraz to śniadanie we mnie pracuje. Dokonują się wszelkie procesy trawienne. Wiemy, jaki jest skutek, nic przyjemnego. W każdym bądź razie po jakimś tam czasie już nie ma we mnie bułeczki i jajeczniczki, tylko one rozłożone na wszystkie związki odżywcze trafiają do każdej mojej komórki i dzięki temu żyję. Jestem tym, co jem. Przemieniony. W tym sensie przemieniony, że po prostu ten pokarm się we mnie przemienia. Nikt z was, patrząc na mnie, nie myśli, to jest bułeczka i jajeczniczka. Mam nadzieję, że myślicie o mnie, że to jest ksiądz Krzysztof. I święty Augustyn mówi, tak działa zwykły pokarm. On trawiony w nas po jakimś czasie przestaje istnieć, jesteśmy my. Ale mówi, z Eucharystią jest odwrotnie. Jak przyjmujesz Eucharystię, to nie ty ją trawisz, tylko Eucharystia od wewnątrz trawi ciebie. Także to ty stajesz się Eucharystią. Przyjmujesz ciało Chrystusa i stajesz się ciałem Chrystusa, upodobniony do Jezusa. To ona mocą Ducha trawi cię od wewnątrz, przemieniając. Przepięknie o tym mówi sam moment Komunii Świętej. Ten moment, w którym kapłan ukazuje nam ciało Chrystusa i mówi ciało Chrystusa, a my odpowiadamy amen. To hebrajskie, czy tak naprawdę aramejskie słowo jest dość trudne do przetłumaczenia tak dokładnie. Dlatego go nie tłumaczymy, dlatego mówimy amen. Ale to jest, jak już mówiłem, w języku hebrajskim każde słowo da się namalować. Za każdym słowem kryje się jakiś obraz do wyobrażenia. I to słowo amen to jest taka sytuacja, w której ktoś jest w górach i nieopatrznie stawia krok i spada w przepaść. I ktoś drugi go łapie za rękę i ratuje mu życie. Ten moment takiego mocnego uchwycenia się, które daje mi życie, to jest amen. Dlatego też to słowo amen tłumaczymy jako prawda. Bo prawda to jest taka rzeczywistość, w której możesz się uchwycić, bo nie zostaniesz oszukany. Tłumaczymy to słowo też jako wiara. Bo wiara to jest taka rzeczywistość, że choć nie widzę, to jednak mogę się uchwycić Pana Boga i całe swoje życie zbudować na Nim. Bo to jest gwarant szczęścia. Wierzę, czyli chwytam się Boga na swoje życie. Ale też jest to słowo tłumaczone w takim trybie dynamicznym, czynnym. Niech się tak stanie. Dlatego modlitwę kończymy tym słowem amen. Panie Boże, niech się mi stanie to, o co Cię proszę w tej modlitwie. Jak te trzy sensy słowa amen przełożymy na moment Komunii Świętej, to zobaczcie, że po pierwsze mówimy, kiedy mówi ciało Chrystusa, ty mówisz amen, czyli ja w to wierzę. Ja wierzę, że to jest ciało Jezusa Chrystusa. Choć moje zmysły mówią co innego. Ja widzę dalej chleb, w ustach poczuję smak chleba. To ja wierzę, że to już nie jest chleb, tylko ciało mojego Pana. Ale to słowo amen mówi też, to jest prawdą. To nie jest tylko moje wyobrażenie, moje jakieś wewnętrzne przekonanie, że to jest ciało Chrystusa, tylko to się naprawdę stało na poziomie ontologii, na poziomie bytu. Tam już nie ma chleba. Substancja chleba została zamieniona w substancję ciała Pańskiego. To jest żywy Bóg, prawdziwy. To jest prawda, to jest rzeczywistość. Ale mówię też w trybie tym dynamicznym. Niech mi się tak stanie. To znaczy, ksiądz mówi ciało Chrystusa, ja mówię, niech się nim stanę. Niech zostanę od wewnątrz nim przemieniony. To jest głębia Eucharystii. Mocą Ducha Świętego, który od wewnątrz nas przemienia, kształtuje. Kochani, najgłębszy sens Wielkiego Postu, tych rekolekcji, jest właśnie w tym, żebyśmy zapragnęli poddać się działaniu Ducha Świętego. Temu działaniu, które najpierw jest oczyszczeniem, przygotowaniem, żeby mógł w konfesjonale, w sakramencie pokuty na nas zlecieć z nieba, tak jak ten wiatr na tych swoich skrzydłach, żeby mógł nasze serce wejść i je oczyścić, przygotować. Uczynić nową ziemią, tak jak ten potop oczyścił świat. Uczynił je nową ziemią. Ale potem, żeby ta ziemia, ten nowy, czysty dom został wypełniony obecnością Boga w Eucharystii. Żeby od wewnątrz nas Eucharystia przemieniała i upodobniała do Jezusa. Nie czekajcie ze spowiedzią na ostatnie dni przed świętami. Przeżyjcie cały Wielki Post w stanie łaski uświęcającej, pełni Bożego Ducha. Niech cały Wielki Post, Eucharystia was trawi, żebyście na święta wielkanocne nie tylko mieli Boga w sobie, co byli do Boga podobni. Amen.